Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Nie żyje Andrzej F., który kilkanaście dni temu podpalił się przed kancelarią premiera Donalda Tuska. Mężczyzna od dłuższego czasu był przetrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego żona w wywiadzie udzielonym krótko po podpaleniu tłumaczyła, że zrobił to z biedy. Akcentowała, że oboje nie mieli już z czego żyć. Tymczasem w czwartek w proteście przeciwko zwolnieniom podpalił się członek Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich. 40-letni mężczyzna przebywa obecnie w szpitalu, a jego stan jest ciężki. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do tej sytuacji, podkreślił, że mamy dziś w Polsce bardzo dramatyczny kryzys społeczny, który całkowicie odbiera tej władzy legitymację.
To znaczy stopień dezaprobaty dla tego wszystkiego, co się dzisiaj w Polsce dzieje, jest już tak wysoki, że można powiedzieć, iż jeżeli nie nastąpi jakaś zmiana, to będziemy mieli kolejne dramatyczne wydarzenia i chcę bardzo mocno podkreślić, że za te wydarzenia będzie odpowiadała władza.
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Jolanta Szczypińska oświadczyła, że zrezygnowała z terapii onkologicznej i nie podda się leczeniu, dopóki sytuacja w służbie zdrowia nie będzie normalna. Na antenie Radia Gdańsk poseł zwróciła uwagę, że w sytuacji takiej jak ona jest tysiące pacjentów z Pomorza.
Nie będę się poddawała żadnej terapii, póki ta sytuacja nie będzie normalna. Ta sytuacja raczej długo nie będzie normalna, więc prawdopodobnie to się może skończyć różnie. Nie będę mogła korzystać z terapii onkologicznej w momencie, kiedy inni pacjenci tej terapii są pozbawieni. Mówię o leczeniu, konkretnym leczeniu. Jak ja mam to wykonać, kiedy kolejki ludzi, którzy czekają w poradniach onkologicznych na świadczenia zdrowotne, na komputer, na wszelkie badania, a ja mam wyjść poza to? Nie, absolutnie nie.
Po tym apelu pomorski NFZ zadeklarował, że jednak da pieniądze na hematologię w Słupsku. Wcześniej w wyniku konkursu poradnia hematologiczna przy słupskim szpitalu miała stracić kontrakt. W archidiecezji krakowskiej rozpoczęło się w piątek 362. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Wśród głównych tematów są kwestie związane z deklaracją z okazji 70-lecia rzezi wołyńskiej, 1050-lecie chrztu Polski oraz nowe sformułowanie przykazań kościelnych.
Kontekstem tego spotkania jest nade wszystko 70. rocznica tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Wtedy miały miejsce masowe mordy na ludności polskiej, zwłaszcza 11 lipca w tak zwaną krwawą niedzielę, gdzie Ukraińcy niestety nawet w kościołach mordowali Polaków. Niektóre źródła mówią o 100 tysiącach wymordowanych wówczas ludzi. Z tej okazji, jak się spodziewamy, będzie ogłoszona deklaracja i podpisana ona zostanie w czasie wizyty arcybiskupa Szewczuka w siedzibie sekretariatu Episkopatu Polski.
Mówił ksiądz Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Dwudniowe obrady biskupów poprzedziło spotkanie z dziećmi i młodzieżą. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Józef Michalik, życzył uczniom, by mądrze i twórczo wykorzystali czas wakacji.
Chciałbym życzyć nam wszystkim, żeby te wakacje były czasem twórczym, ciekawym, żebyście mogli spotkać ciekawych kolegów, koleżanki, ciekawe sytuacje, żebyście mogli pokazać wasze dobre serce. Widzę, że są tu także niepełnosprawni, to myślę, że okazanie życzliwości, serca, zainteresowania każdemu człowiekowi, każdemu koledze, koleżance, to jest dobry czas na wakacje, żeby sprawdzić swoje serce, bo umysł jest sprawdzany przez cały rok i gratuluję tym, którzy sukcesy odnieśli w tym roku. Zachęcam, żeby nie ustawali w trudzie na przyszły rok, ale też starajcie się nie zmarnować tego czasu.
Dwudniowe obrady biskupów będą się toczyć w Wieliczce. Później członkowie episkopatu udadzą się do Krakowa, by uczestniczyć w uroczystości poświęcenia Kościoła Górnego w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II i złotym jubileuszu kapłaństwa metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza. Sejm przyjął sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za ubiegły rok. Za dokumentem opowiedziało się 219 posłów, przeciwko było 142. 65 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Wcześniej dokument głosami koalicji rządzącej został przyjęty w Senacie. Odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady domagali się politycy Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Wskazywali m.in. na dyskryminację telewizji Trwam, a tym samym katolików w Polsce. Jeszcze przed piątkowym głosowaniem poseł Jacek Bogucki pytał, czy Sejm może w ogóle przyjmować takie sprawozdanie, które przedstawiła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Czy sprawozdanie, które jest nierzetelne, pomija niewygodne fakty, rozmija się z prawdą, w którym tylko 40% należnych dochodów budżetu państwa zostało wykonanych, czy takie sprawozdanie może być w ogóle rozpatrywane i przyjęte, szczególnie w sytuacji, kiedy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie przyszedł tu na salę. Czy możemy głosować w takim trybie i czy to jest kpina nie tylko z tych 2,5 miliona Polaków, którzy podpisali się pod wnioskiem, ale czy to jest także nie kpina z polskiego Sejmu?
To, że nie ma podczas głosowania przewodniczącego Jana Dworaka i jego całej świty, jest kolejnym przejawem buty i arogancji władzy, powiedziała z kolei poseł Beata Kempa. Wiceprezes Solidarnej Polski stwierdziła, że w sytuacji, kiedy tak wiele mówi się o tolerancji, Krajowa Rada dyskryminuje katolików w Polsce. Ze sprawozdania wynika, że treści religijne stanowią w ofercie programowej 0%.
Pan przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowiedział na to pytanie na jednej z komisji, że przecież Polacy mają 2 seriale, Ojciec Mateusz i Plebania. To jest skandal, jeśli on uważa, że w kraju katolickim, gdzie ponad 2,5 miliona osób już domaga się na piśmie istnienia telewizji Trwam na Multipleksie, wystarczy Ojciec Mateusz i Plebania. Zapomniał, że Plebania już została zdjęta z anteny. I chcę powiedzieć, pani marszałek, Wysoka Izbo, że powinien przyjść tutaj pan przewodniczący Dworak i wytłumaczyć, dlaczego nie ma kryteriów dla przyznawania właśnie koncesji na Multipleksie. To jest dyskryminacja katolików w Polsce.
W kontekście emisji w Telewizji Polskiej niemieckiego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poseł Elżbieta Kruk pytała ministra kultury, jak Telewizja Polska realizuje misję publiczną. Zwróciła uwagę, że na ten szkalujący Polaków film zabrakło reakcji ze strony premiera, prezydenta i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
TVP jest instytucją narodową obowiązaną do realizacji misji publicznej służącej Polsce i Polakom. Obowiązana jest ona do kreowania polskiej polityki historycznej, a nie propagowania niemieckiej. Przypominam, że artykuł 18 ustęp 1 ustawy o radiofonii i telewizji stanowi, że programy radiowe i telewizyjne nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem i polską racją stanu. Niedopuszczalne jest milczenie w tej sprawie władz polskich, premiera, prezydenta, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie ministrze, czy według pana telewizja publiczna
bardzo, pani poseł,
realizuje zgodnie z prawem i w sposób właściwy misję publiczną? Czas...
W odpowiedzi minister Bogdan Zdrojewski stwierdził, że niemiecki film narusza dobre imię Armii Krajowej i nie ma nic wspólnego z prawdą historyczną. Minister nie widzi jednak podstaw do interwencji u prezesa Telewizji Polskiej. Dymisji Juliusza Brauna domaga się Prawo i Sprawiedliwość. W piątek pod hasłem Marsz dla Polski mieszkańcy Żywca bronili wolności mediów i telewizji Trwam. Protest poprzedziła msza święta w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Żywcu w Sporyszu. Wszyscy jesteśmy niezadowoleni z obecnej sytuacji. Nie chcemy stać z boku, nie chcemy być obojętni, powiedział Kazimierz Tlałka, jeden ze współorganizatorów marszu. Mieszkańcy Żywca bronili telewizji Trwam już po raz drugi. Pierwszy marsz odbył się rok temu. Żywieccy radni w zeszłym roku podjęli też uchwałę w sprawie uszanowania praw widzów telewizji Trwam. W sobotę marsz w obronie katolickiego nadawcy odbędzie się w Rzeszowie. Kolejne mają odbyć się w niedzielę. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zakończyła postępowanie dowodowe w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka oraz członków Rady Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego. Teraz objęci wnioskiem będą mogli się wypowiedzieć co do zgromadzonego materiału dowodowego. Przewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności poseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej uniemożliwił dalsze rozpatrywanie wniosków dowodowych, o co wnioskowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. To, co się stało, jest skandaliczne. Prowadzono postępowanie z naruszeniem jakichkolwiek reguł, stwierdził wiceszef Sejmowej Komisji poseł Andrzej Duda.
Ile ono było do pewnego momentu prowadzone uczciwie, to, że ważnych bardzo dla tej sprawy wniosków dotyczących ustalenia, bardzo w moim przekonaniu istotnych faktów związanych z działalnością Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie, a przede wszystkim tam chodziło o kwestię tego, skąd w ogóle wzięło się przyznanie tego miejsca na multipleksie cyfrowym dla spółki Lemon Records, bo kiedy Kino Polska ustąpiło, to nagle w to miejsce weszło Lemon Records, nie bardzo wiadomo jak, bo nikt o tym postępowaniu, jak się okazuje, nie wiedział, to znaczy żaden z pozostałych podmiotów, które w całym postępowaniu koncesyjnym uczestniczyły i chcieliśmy także w tej kwestii usłyszeć wyjaśnienia jeszcze i na tą okoliczność powołać świadków.
Najprawdopodobniej kolejne posiedzenie w tej sprawie odbędzie się za 3 tygodnie. Parlamentarny zespół do spraw zbadania katastrofy Tu-154M skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego m.in. na niedopełnieniu obowiązków przez premiera Donalda Tuska oraz byłego szefa i wiceszefa PKWL Jerzego Millera i Macieja Laska. Zawiadomienie dotyczy ujawnionych zdjęć szczątków Tupolewa umieszczonych w hangarze lotniska Siewiernej.
Pan premier Donald Tusk miał obowiązek prawny doprowadzić do tego, żeby te części zostały posegregowane, zinwentaryzowane, złożone i przede wszystkim do Polski przewiezione. Ten obowiązek miał także pan Miller, Jerzy Miller i jego zastępca, pan Maciej Lasek. I ten obowiązek miała także prokuratura, ponieważ go nie dopełnili. W związku z tym zespół parlamentarny kieruje w dniu dzisiejszym zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Przewodniczący parlamentarnego zespołu, poseł Antoni Macierewicz, dodał, że zawiadomienie dotyczy naruszenia artykułu 231 i artykułu 239 Kodeksu Karnego. Autorami zdjęć szczątków Tupolewa ujawnionych przez media są polscy archeolodzy, badający teren wokół lotniska po katastrofie. Według jednej ze stacji radiowych w skandaliczny sposób przechowywane były szczątki co najmniej 1/4 samolotu.
Tych zdjęć są tak naprawdę setki i są one w dyspozycji prokuratury. Myślę, że rząd także je widział i komisja pana Millera. Oblicza się, że one łącznie stanowią przynajmniej 1/5 samolotu. Nigdy nie były przebadane, nigdy nie były analizowane, nigdy nie były opisane i zidentyfikowane tak, jak je tam zgruzowano, że tak powiem, tak w kącie tego hangaru leżą.
Za skandaliczną i hańbiącą państwo parlamentarny zespół do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej uznał decyzję sądu w sprawie kłamstwa Stefana Niesiołowskiego. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga stwierdził w czwartek, że poseł PO nie musi przepraszać wdowy po prezesie IPN-u Zuzanny Kurtyki za sugestię, że chciała ekshumacji męża, podczas gdy odbyła się ona na wniosek prokuratury. Stanowisko parlamentarnego zespołu odczytał poseł Jacek Świat, mąż Aleksandry Natalii Świat, która zginęła w katastrofie smoleńskiej.
Parlamentarny zespół do spraw wyjaśnienia przyczyn tragedii smoleńskiej wyraża swoją solidarność z panią dr Zuzanną Kurtyką w jej walce z wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej Stefanem Niesiołowskim o szacunek dla niej i dobre imię świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki. Sąd uznał, że nie każde kłamstwo należy piętnować i karać, a krytyka drugiej osoby nie podlega praktycznie żadnym ograniczeniom. Sytuacje, w której człowiek ciężko doświadczony przez los nie ma szans na dochodzenie sprawiedliwości, czy to na drodze karnej, czy cywilnej, uważamy za skandaliczną i hańbiącą nasze państwo.
Podczas posiedzenia zespołu eksperci przedstawili też wnioski kolejnych badań przeprowadzonych przez ekspertów profesora Kazimierza Nowaczyka i profesora Wiesława Biniendę. Przewodniczący parlamentarnego zespołu poseł Antoni Macierewicz stwierdził, że poza przekazaniem stronie polskiej niewłaściwej długości nagrania i wymazania pół sekundy z nagrania, okazuje się, że także zapisy dotyczące skrzynki i parametrów lotu zostały przekazane w formie niezgodnej z oryginałem.
Okazuje się, że Rosjanie redystrybuowali, jeżeli tak można powiedzieć, zarówno zapis z kokpitu, różny dla każdego odbiorcy, jak i zapis ze skrzynki parametrów lotu, czyli tej, która powinna zapisywać, co się działo z poszczególnymi mechanizmami samolotu, też dla każdego odbiorcy w innym kształcie. No, konsekwencją jest oczywiście to, że te materiały nie nadają się w żaden sposób do analizy, nie mogą przedstawić wiarygodnego obrazu przebiegu wydarzeń, a jedynymi wiarygodnymi są materiały uzyskane z systemów TAFS i FMS.
Tą informacją zakończyliśmy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.